Otwórzmy Dzieje Apostolskie. Na rozdziale 24. Przeczytam wersety 22 do 27. Najpierw kontekst, to znaczy, że tak powiem, naświetlenie sytuacji. Otóż Paweł został oskarżony przez Sanhedryn o to, że łamie prawo mojżeszowe, a że kala świątynię i że występuje przeciwko cesarzowi. Wszystkie trzy zarzuty były nieprawdziwe i arcykapłan Ananiasz i starsi nie potrafią mu tego udowodnić. Ale Paweł miał okazję głosić Ewangelię, broniąc się przed tymi zarzutami w kilku miejscach. I jednym z tych miejsc była obrona, czy jedną z sytuacji była obrona przed namiestnikiem Feliksem. I czytamy tak. A Felix, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, odroczył ich sprawę i rzekł: gdy dowódca Lizjasz przybędzie, osądzę waszą sprawę. I rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół, posługiwać mu. A po kilku dniach przybył Felix z żoną swoją Druzylną, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Felix zaniepokoił się. Nie teraz, dość, odejdź. W sposobnej chwili każę cię zawezwać. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze. Dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Po upływie 2 lat nastał po Feliksie Porcjusz Festus. Pragnąc okazać Żydom przychylność, Felix pozostawił Pawła w więzieniu. Uderzyły mnie tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze taka, że Paweł, który w tych sytuacjach przed namiestnikami, przed Sanhedrynem i tak dalej, zdawał sobie doskonale sprawę, że jest w bezpośrednim zagrożeniu życia. I ci ludzie, niektórzy przynajmniej, tak na przykład jak Felix, to byli ludzie, którzy chcieli okazać przychylność innym ludziom. Dlatego robili pewne rzeczy, które podobały się na przykład Sanhedrynowi, podobały się innym. Natomiast Paweł, głosząc Ewangelię przed tymi ludźmi, za każdym razem stając jako człowiek, który był w kajdanach, albo przynajmniej jako więzień, nigdy nie zaczął mówić takiej Ewangelii, dzięki której mógłby się podobać tym ludziom. Czyli, krótko mówiąc, zawsze mówił tak, jak jest. I w tej sytuacji również nie wahał się mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie. I druga rzecz, która tutaj mnie uderzyła, to jest to, że ten człowiek, Felix miał 2 lata na to, żeby się nawrócić. I zauważcie, co się dzieje. Felix, w momencie, kiedy słyszy tak zwaną twardą mowę, to znaczy słyszy o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, zaczyna się niepokoić i chce, żeby Paweł mówił do niego dalej. Ale dlaczego? Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze. Dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Dlaczego Felix posyłał częściej po Pawła i rozmawiał z nim? Czy dlatego, że się zaniepokoił, bo na przykład sumienie mu nie dawało spokoju? Nie. Dlatego, że liczył na to, że Paweł da mu pieniądze. I nagle w 27 wersecie jest krótka informacja. Po upływie 2 lat
nastał po Feliksie Porcjusz Festus. Zamknął się dla Feliksa czas, kiedy mógł jeszcze uwierzyć dzięki zwiastowaniu Pawła. Dlaczego? Dlatego, że był nieszczery w swoim sercu. Miał wyłożoną Ewangelię, był nawet moment, kiedy się zaniepokoił, ale pragnienie słuchania Słowa Bożego było motywowane nie tym, że chciał poznać Boga, tylko tym, że chciał dostać pieniądze. I naprawdę miał tak niesamowitą szansę, mniej więcej podobną, jaką miał Piłat, kiedy stanął przed nim sam Jezus, a Piłat się go pyta, co to jest prawda. I jak tak sobie uświadomimy, jaki niesamowity moment szansy był dla tych obydwu ludzi, i dla Piłata, i dla Feliksa, to widać wyraźnie, że Bóg daje ludziom pewne takie, jak to się mówi, okno czasowe. Czyli okno okazji, window of opportunity, jak to mówią Anglicy. I jest pewien moment, kiedy się to zaczyna i jest pewien moment, kiedy się to kończy. I w tym momencie Bóg mówi do człowieka, porusza jego sumienie. Chce, żeby ten człowiek się nawrócił i próbuje go przekonać o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I w przypadku Feliksa, no Feliks był człowiekiem nieodrodzonym, wobec tego Bóg do niego chciał mówić w sprawie jego zbawienia, ale Feliks był w swoim sercu człowiekiem nieszczerym. Dlatego dostał 2 lata i te 2 lata się skończyły. I pytanie jest, w jaki sposób coś takiego przekłada się na nasze życie? Otóż z nami może być bardzo podobnie. To znaczy, my również, chociaż jesteśmy ludźmi wierzącymi, możemy mieć od Pana Boga pewien czas. I możemy słyszeć Słowo Boże. I możemy nawet być poruszeni w naszym sumieniu. Ale jeżeli nie będziemy w naszym sercu całkowicie szczerzy przed Bogiem, i nie musi chodzić o pieniądze oczywiście, może chodzić o dowolną inną rzecz. Jeżeli nie będziemy szczerzy przed Panem Bogiem, to może być taki czas, kiedy to ta okazja, to okno może się zamknąć. I Pan Bóg, który zna serce człowieka, wie, w którym momencie to serce przestaje już reagować. Feliks był człowiekiem, który w wyniku tego, że chciał tych pieniędzy, on to serce zatwardzał. Zresztą pamiętacie, podobnie było z Judaszem, który podkradał troszeczkę ze wspólnej kasy i w pewnym momencie już jego serce było takie twarde, że właściwie nie było już odwrotu. I tutaj mamy człowieka, który też jest nieszczery i słucha Słowa Bożego, ale tak naprawdę ono do niego do końca nie dochodzi. Wierzący ludzie mogą mieć bardzo podobnie. To znaczy, mogą słuchać Słowa Bożego i ono może do nich do końca nie dochodzić. Dlaczego? Dlatego, że mogą po prostu przed Panem Bogiem do końca nie być szczerzy. Mogą pewne rzeczy kochać, mogą pewne rzeczy miłować, mogą właśnie niewystarczająco bać się Pana, żeby pewne rzeczy porzucić. Tak może być. I w liście do Hebrajczyków znajdujemy kilka ilustracji na ten temat. Pierwsza ilustracja jest w 4 rozdziale. Znaczy, jest więcej. Pierwszą z 4 przeczytam. Nie, w 3, przepraszam. To jest 3 rozdział, wersety 12 do 19. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszoną ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. nie mogli wejść z powodu niewiary, dlatego że byli nieposłuszni. Dlatego że wiara łączy się nieodwracalnie i nieodwołalnie z posłuszeństwem. I ludzie, o których mówi tutaj autor listu do Hebrajczyków, jak to w innym miejscu Pismo mówi, przez 40 lat byli Bogu nieposłuszni i przez 40 lat okazywali, że po prostu nie ufają Mu do końca, cały czas narzekali i zatwardzali swoje serca przez 40 lat. I przychodzi grzech, przychodzi pokusa i jest tutaj napisane coś takiego, że w zatwardziałość popada się przez oszustwo grzechu. I to jest właśnie to, że przychodzi pokusa, przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy grzeszyć, powtarzamy te grzechy, bo to jest najgorsza rzecz. My nie mówimy tu w tym momencie o upadkach, które są pojedyncze, z których szczerze pokutujemy i idziemy dalej, bo Pan Bóg nas podnosi. Nie. My mówimy o czymś, w czym trwamy i doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. I trwamy, i powtarzamy, i powtarzamy, i powtarzamy. I dokładnie jest tak, jak mówił Grzesiu, że Bóg przychodzi do nas i z jednej strony wiemy doskonale, że z miłości do Boga powinniśmy grzech porzucić. Ale z drugiej strony jest czasem tak, że przychodzi Pan i nas karci i mówi, jeżeli nie z miłości, to zrób to z bojaźni. Bo to się musi skończyć. Ponieważ nie wiesz, z kim masz do czynienia, nie wiesz, z czym masz do czynienia, jeżeli przez to oszustwo, w którym trwasz, a to oszustwo to jest właśnie to. Tylko jeden, jeszcze jeden, cokolwiek, co jest malutkie, malutkimi kroczkami będziemy tą żabę gotować. To jest oszustwo i jeżeli człowiek się daje oszukiwać i myśli sobie, że Bóg będzie to w nieskończoność tolerował, to on się myli, ale nie dlatego, że Bóg w pewnym momencie powie, ja się od ciebie odwracam. Tylko dlatego, że w pewnym momencie człowiek zatwardzi swoje serce do tego stopnia, że już przestanie wierzyć. I wtedy przez oszustwo grzechu popadnie w taką zatwardziałość, że od Boga odpadnie. I Bóg nie chce, żebyśmy tak postępowali, ponieważ On wie, czym to grozi. Jest taki fragment w liście Jakuba i to jest pierwszy rozdział. Wersety 13 do 16. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Jest tak, to jest świetna ilustracja, którą tutaj Jakub podaje. Pożądliwość, która nas pociąga i nęci, jest w nas ze względu na naszą skażoną naturę. I towarzyszy każdemu również odrodzonym ludziom. Nawet Pawłowi towarzyszyło. I teraz ta pożądliwość może począć z pokusą, i wtedy rodzi grzech. I to, co Grzesiu opowiadał, to jest o tyle mocne i o tyle ważne, że my sobie czasem nie zdajemy sprawy, w jakiej sytuacji sami siebie stawiamy, kiedy my zaczynamy w tym grzechu żyć. Bo my sami do końca nie wiemy, kiedy nam się skończy to okno. Kiedy nam się skończy ten czas, kiedy po prostu już dalej nie będziemy w stanie, nie będziemy mogli. I teraz mamy z jednej strony brata, który w wyniku tego, że Bóg do niego przyszedł i nim potrząsnął, zreflektował się, a z drugiej strony mamy siostrę, o którą musimy się modlić, bo nie wiadomo, czy się zreflektuje. Bo Bóg potrząsa i jeżeli człowiek jest żywy, to potrząsany żywy człowiek będzie reagował. Ale potrząsanie trupa już nie ma sensu. On już nie zareaguje. Dlatego jest napisane, nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Nie, Nie błądźcie, nie dajcie się oszukać, że możecie sobie to robić w nieskończoność i że grzech, który powtarzacie i powtarzacie, możecie powtarzać długo, bo przecież jeszcze zanim ja zatwardzę swoje serce. Ja jeszcze mogę sobie pofolgować, bo to mi jeszcze nie grozi. Ale nikt z nas tak do końca nie zna swojego serca. Nikt z nas nie wie, co do końca i kiedy mu grozi. A to oszustwo jest cały czas działa i popaść w zatwardziałość możemy. List do Hebrajczyków, przejdźmy do rozdziału 12. Mamy od pierwszego wersetu mowę o tym, że jest obłok świadków, czyli ludzi, którzy uwierzyli, tak zwanych mężów i niewiasty wiary. I są tam wymienione różne osoby. Między innymi wymieniony jest Mojżesz. W 11 rozdziale werset 24, 25, 26. Przez wiarę Mojżesz, który kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. I dokładnie tak samo jest z nami, bo to są świadkowie, którzy również skierowali oczy na zapłatę i ci świadkowie to są ludzie, którzy również w wielu sytuacjach woleli cierpieć niż grzeszyć. Józef, który wolał uciec niż zostać przez jeszcze moment z żoną Potyfara. Jeszcze jeden moment. I to był taki moment, kiedy on wykorzystał tak zwane okno okazji. Wyszedł, wybiegł i uratował życie. Być może nawet wieczne. Bo doskonale sobie zdawał sprawę, że grzech przeciwko Bogu, przeciwko niebu, to jest coś o wiele straszniejszego niż ucieczka w tym momencie. Niż więzienie. Niż to, że ktoś później się będzie na nim mścił z ludzi. I bywa, że nie zdajemy sobie sprawy właśnie z tego, jak poważną rzeczą przed Bogiem jest grzech. Jak on bardzo grzechu nienawidzi. Jak bardzo nas kocha, i jak bardzo grzechu nienawidzi. I jak bardzo chce oddzielić nas, których kocha, od tego grzechu, którego nienawidzi. Dlatego jeżeli mamy biec, to jest 12 rozdział, mając taki obok świadków, wiedząc o tym, że ludzie byli tacy i w ten sposób reagowali, i jak kochali Boga, jak bali się Boga, w takim razie złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. I robiąc to wszystko, działając w ten sposób, uciekając od grzechu, składając, bo to wszystko na Jego barki, ciężar i grzech. Jeżeli chcemy przerwać, jeżeli chcemy to nie dopuścić do tego, żeby ten grzech, który będzie rósł w siłę coraz mocniej, żeby nas w końcu zabił, to musimy spojrzeć na Pana Jezusa, zobaczyć, co On zrobił, uwierzyć jeszcze raz, przypomnieć sobie, że On po to umarł na krzyżu, żebyśmy my mogli zostać wyzwoleni. Że cena została zapłacona tak wielka właśnie po to, żebyśmy my mogli korzystać z tego, co nam daje. I żebyśmy pomyśleli o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy, ponieważ my jeszcze nie opieraliśmy się w walce przeciw grzechowi aż do krwi. Nam się czasem wydaje, że nam jest ciężko. Innym było jeszcze ciężej. Panu Jezusowi było najciężej. I zapominamy czasem, werset 5, zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeżeli jesteście bez karcenia, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I niestety jest tak, i wiemy o tym dobrze, że tak zwane lekkie, łatwe i przyjemne chrześcijaństwo absolutnie nie będzie wskazywało na to, że Bóg karci nas i chłoszcze nas, dlatego że nas kocha. I że jeżeli rzeczywiście przeżywamy taki wstrząs, to znaczy, że trzeba Panu Bogu podziękować, bo On to zrobił z miłości. I jeżeli nas nie karci, jeżeli nie mówi do nas, jeżeli nie robi pewnych rzeczy po to, żeby nas potrząsnąć, to trzeba się dobrze zastanowić, czy jesteśmy dziećmi prawymi. Bo dzieci prawe będzie karcił. A jeżeli nie karci, jeżeli nie reagujemy, jeżeli nie jest naszym udziałem karcenie, to może się okazać, że jesteśmy dziećmi nieprawymi w ogóle. A jeżeli nie reagujemy na karcenie, to jesteśmy dziećmi zbuntowanymi. Dzieci nieprawe nie dziedziczą. Ale zbuntowany syn, co jest napisane w Torze o zbuntowanym, krnąbrnym synu? Że należy go przyprowadzić przed starszych do bramy miasta, a następnie go ukamienować. Zbuntowany syn to był człowiek, który musiał zginąć, jeżeli się nie upamięta. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Uczestniczenie w świętości również jest związane z tym, że poddajemy się karceniu i nie narzekamy. Tylko dziękujemy Bogu za to i prostujemy swoje ścieżki. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Czyli karcenie to nie jest coś takiego, co jest moment na chwileczkę, tylko karcenie jest elementem procesu wychowawczego. Dlatego należy się spodziewać, że Pan Bóg karcić będzie nas jeszcze wielokrotnie. I teraz wszystko zależy od tego, w jaki sposób my na to karcenie będziemy reagować. Albo się damy wychować, albo się nie damy wychować. I jeżeli będziemy się dawali wychować, to wtedy będziemy mogli uczestniczyć w Jego świętości, bo proces uświęcenia jest równoległy do procesu wychowywania przez Pana Boga. I dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Wiedząc o tym wszystkim, w jaki sposób i dlaczego Pan Bóg nas tak traktuje, możemy wyprostować kolana, możemy prostować nasze ścieżki. Jeżeli będziemy postępować inaczej, no to prawdopodobnie nie będziemy uczestniczyli w Jego świętości. I co dalej jest napisane? Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, 14 werset, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jeżeli nie będziemy się dawali Panu Bogu karcić, jeżeli nie będziemy się dali Mu wychowywać, to cóż mówić o uczestniczeniu w Jego świętości i cóż mówić o uświęceniu? A jeżeli ktoś nie trwa w uświęceniu, to nie będzie mógł ujrzeć Pana. Tu nie chodzi o to, że ma być jakiś stopień uświęcenia, od którego dopiero ludzie ujrzą Pana. Tylko o to, że albo człowiek się chce uświęcać i w uświęceniu trwa i wtedy Pana ujrzy, albo nie chce się uświęcać i nie trwa i wtedy Pana nie ujrzy. I już mówiliśmy kiedyś, że ponieważ chodzi o to, że tylko ci, którzy dążą do uświęcenia, będą widzieli Pana, to musi oznaczać to, że to jest ten moment ujrzenia Pana, który będzie dotyczył tylko świętych. Bo Pana ujrzą również ci, którzy będą nieuświęceni. Ale wtedy już będzie za późno. Jest napisane, że będą biadać wszyscy, bo ujrzą przychodzącego Pana. Ale to nie będą ludzie, którzy będą trwali w uświęceniu. Absolutnie. Oni będą biadać. Dlatego dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. I teraz jak czytamy list do Hebrajczyków i wielokrotnie już nauczyliśmy się tego, że czytamy Biblię jako całość. Wobec tego ten gorzki korzeń, o którym mówi tutaj, o którym mówi autor, jest czymś, co oni już kiedyś czytali i oni to kojarzą. No i ten gorzki korzeń to jest taka aluzja czy przypomnienie fragmentu z Piątej Mojżeszowej. Piąta Księga Mojżeszowa, 29 rozdział. I tam jest w odnośniku błąd. Tu jest mowa nie o 28 wersecie, tylko o 18. Od wersetu 17 czytam. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza pochlebiał sobie w swoim sercu, mówiąc: dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał zatwardziałości swego serca. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione, wraz z tym, co wyschnięte. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć, przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana i jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze i wymarze Pan jego imię pod niebem i odłączy go Pan ku złemu ze wszystkich plemion izraelskich zgodnie ze wszystkimi przekleństwami przymierza zapisanego w księdze tego zakonu. Niechże nie będzie wśród was takiego człowieka, który słysząc słowa tego przymierza pochlebiałby sobie, mówiąc: dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca. I to jest odniesione do nowego przymierza w liście do Hebrajczyków. Żeby ci przypadkiem, jak to niektórzy mówią, nawet o tym nie myśl. Nawet o tym nie myśl. Żeby świadomie folgować sobie jeszcze przez jakiś czas i myśleć sobie: dobrze mi będzie, nic mi się nie stanie. Jeżeli okazuje się, że jest problem, jeżeli okazuje się, że grzeszymy znowu, to tym bardziej na kolana do Pana, tym bardziej wołajmy do Niego, wiedząc, po jak kruchym lodzie chodzimy. I wołajmy do Niego z całej siły, prośmy Kościół, żeby się modlił, żeby się wstawiał, żeby Bóg zrobił wszystko, łącznie z nawet najbardziej mocnym potrzepaniem nas, potrząśnięciem, po to, żebyśmy porzucili ten grzech. Bo my sobie naprawdę czasem nie zdajemy sprawy. Być może my sami zbyt łagodnie do tego podchodziliśmy do tej pory. Być może właśnie mówiliśmy o tym: no dobrze, ale zanim jeszcze moje serce zostanie zatwardzone, to nie wiem, jak długi czas minie. Każdy grzech obraża Boga. Każdy grzech powoduje, że nasze uszy stają się słabsze, że zostajemy w relacji z Panem Bogiem, następuje jakiś problem, a potem się dziwimy, że Go nie słyszymy. Dziwimy się, że jakoś nasze modlitwy nie zostają wysłuchiwane. Jest słabiej, jest gorzej. A przecież już w Starym Testamencie już Izajasz pisze, że wasze grzechy oddzielają was od Niego. No więc co się dziwić? I jesteśmy cały czas w przymierzu. Trwamy w Nim. Dopóki w Nim trwamy, mamy zbawienie. Ale to, że trwamy dzisiaj w przymierzu przez wiarę, to nie oznacza, że my tej wiary możemy nie stracić. Wręcz przeciwnie. Jest napisane i czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, żebyśmy nie byli tak jak tamci. I wreszcie dalej ostatni fragment, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Wiemy, jaka była historia Ezawa. Nie będę tego w tej chwili czytał. Doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że ten człowiek tak bardzo kochał życie, jak to się dzisiaj mówi, prawda? Jak to bardzo często się mówi. Och, on kocha życie. Jakie to piękne. Jakie to wspaniałe. On tak kocha życie. A on tak bardzo kochał życie, że sprzedał pierworództwo. I teraz nie mógł już odzyskać tego pierworództwa, bo klamka zapadła. W 6 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy, że jeżeli ktoś odpadnie, to już go nie można przywrócić do upamiętania. Bo już raz kiedyś było można i dlatego jest napisane ponownie nie można.
Krzyżuje.
Tak, bo krzyżuje. Bo znieważa ducha łaski, czyli Ducha Świętego. Dlatego pamiętajmy o tych przykładach, bo te przykłady naprawdę nie są na darmo napisane. Ludzie, którzy czytali ten list bezpośrednio, czyli Hebrajczycy, byli narażeni na to, żeby wrócić do starego życia, żeby wrócić do starego systemu świątynnego, bo byli pod wielką presją swojego narodu, swoich sąsiadów, oni tam mieszkali. I my dzisiaj jesteśmy pod coraz większą presją. To nie chodzi o nasz naród, bo to nie jest naród wybrany. Ale to jest presja sąsiadów, to jest presja, nie wiem, mediów, to jest presja wszystkiego i jeszcze w dodatku czasami to jest presja chrześcijan, wierzących ludzi, którym się wydaje, że dobrze im będzie, mimo że będą zatwardzać swoje serca. I to jest najsmutniejsze i to jest największa tragedia. Że czasem przychodzą i mówią, no daj spokój, co ty tak będziesz mówił bez przerwy o tym upamiętaniu i o tym upamiętaniu. Ciesz się życiem. Kochaj życie. Przecież masz Pana Jezusa, On jest taki dobry i On ci wszystko wybaczy. Pamiętajmy o tym, że istnieje coś takiego jak czas, który jest dany przez Pana. I ten czas trzeba dobrze wykorzystać. I na ile jesteśmy świadomi, a jeżeli nie, to mamy siebie nawzajem napominać, bo po to mamy społeczność. Jeżeli ja nie widzę, to ktoś inny przyjdzie i powie mi, bracie, popatrz. Żebyś przypadkiem nie zboczył, żebyś nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I pamiętajmy o tym, bo dzisiaj te słowa, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, są jeszcze bardziej aktualne i tym chyba najbardziej je dotąd, jak mogły być, bo Pan niedługo przychodzi. Amen.